To, o czym dzisiaj chciałbym mówić, to życie zgodne z przymierzem, albo jak żyć w przymierzu. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym, abyśmy się cofnęli 2000 lat wstecz. Znaczy, jeśli się cofa, to wstecz przeważnie, tak? Ale na początek, koniec, pierwszy wiek, początek ery, pierwsze lata, jesteśmy w okresie narodzenia Jezusa Mesjasza. To jest 70 lat do zburzenia świątyni w Jerozolimie przez Rzymian. Naród żydowski znalazł się w bardzo tragicznym położeniu. Judea jest jedną z rzymskich prowincji i płaci podatki Rzymianom. Judeą rządzi Herod Wielki, Idumejczyk, Edomita, który w swojej praktyce czy etyce nie przestrzegał zasad Tory czy zasad Biblii. Tak naprawdę nie lubił Żydów. Trochę wcześniej, za czasów Machabeuszy, Idumeja została podbita i zmuszona, aby przyjąć judaizm. I to może było powodem, że Herod miał taką postawę. Za jego czasów, za czasów Heroda w Judei panoszyła się korupcja. Judeę rozrywały polityczne i religijne stronnictwa, burząc jedność narodu. Dlatego Żydzi doświadczali podwójnego lub nawet potrójnego ucisku. Wielu z nich opuściło kraj, uważając, że w diasporze życie było łatwiejsze, lżejsze i dla niektórych tak to było. Liczne grupy Żydów żyjących w diasporze mówiło już tylko po grecku, a również w samej Judei hebrajski też zaczęto zapominać. Pamiętacie, jak Paweł przemawiał, jak zaczął mówić po hebrajsku, to się wszyscy uspokoili, bo usłyszeli ten język. I Paweł, jak w liście do Filipian, mówi o sobie, że jestem Hebrajczyk z Hebrajczyków, to znaczy moi rodzice mówią po hebrajsku i ja mówię po hebrajsku, co wtedy w Izraelu już nie było normą. Nie było tak, że tak wszyscy mówili. Zaczęto ten język zapominać. I właśnie w tym krytycznym czasie dla narodu żydowskiego w Izraelu mieszkała młoda dziewczyna, która miała na imię Miriam, my znamy ją jako Maria, tak? Pewnie była piękną dziewczyną, miała narzeczonego. Nagle przyszedł do niej anioł Gabriel i przepowiedział jej narodzenie Zbawiciela narodu izraelskiego. Łukasz, 1 rozdział, 32 wiersz mówi tak. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Bardzo ciekawa reakcja Miriam na to zwiastowanie anioła. Gdybyśmy czytali 1 rozdział od wiersza 46 na przykład, ona mówi tak. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu zbawienia, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej, odtąd bowiem błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny i święte jest imię Jego. To jest ciekawe, że Maria błogosławioną będzie od tego czasu, będzie nie dlatego, kim ona jest, ale sam jej komentarz Marii. Ona mówi, dlatego, że wielkie rzeczy Bóg dla mnie uczynił. I myślę tak, że miarą człowieka, czy miarą naszej wielkości zawsze jest to, co dla nas uczynił Bóg. I dzisiaj będziemy o tym mówić. Dalej Maria mówi tak, że w tej swojej odpowiedzi na to zwiastowanie anioła, że ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Maria tutaj błogosławi Boga za to, że urodzi kogoś, kto będzie zmiłowaniem dla Izraela i obiecaną łaską. I obiecaną im tą łaską jeszcze ich praojcu Abrahamowi. Dlaczego wspomina Abrahama? Popatrzmy dalej. Miriam ma rodzinę. Starsze, bezdzietne małżeństwo. W zasadzie byli to starzy małżonkowie. Zachariasz i Elżbieta. Zachariasz był kapłanem wtedy w Izraelu. Przez wiele lat modlili się o dzieci, nie mogli mieć dzieci. I tu w Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale, w 13 wierszu, kiedy Zachariasz miał służbę w świątyni, Do niego też usłyszał anioła, który mówi do niego: nie bój się, Zachariaszu, twoje modlitwy są wysłuchane. I to jest ciekawe, że Zachariasz również jak Maria, dziękując Bogu za syna, wspomina Abrahama w 68 wierszu tego pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. Czytamy tak. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu świętobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. Te opisywane wydarzenia dokładnie miały miejsce na początku naszej ery. Abraham żył mniej więcej 2000 lat do tych opisywanych wydarzeń, a my to jest 4000 lat do Abrahama. Dwoje ludzi, niezależnie od siebie, w różnych miejscach wspominają o Abrahamie, wspominają o przymierzu Boga z nimi i to wspominają przy narodzeniu Pana Jezusa. Mówiąc o tym, że Bóg kolejny raz chce zebrać i zjednoczyć swój naród, odbudowując utracone relacje minionych pokoleń. To znaczy, że Bóg chce na nowo te relacje, które naród izraelski pogubił, stracił. Chce na nowo ich zebrać, chce na nowo to odbudować. Oni wspominają o przymierzu, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Ja chciałbym, abyśmy na to przymierze, właśnie w kontekście tych świąt, które się zbliżają, mogli popatrzeć. To, o czym wspomina Maria i to, o czym wspomina Zachariasz, kiedy odwołują się do Abrahama, o tym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej. I w 15 rozdziale. Może od początku przeczytam. Mamy trochę czasu dzisiaj, teraz więcej to dłuższy fragment słowa. Od pierwszego wiersza. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie. Jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę i trzyletniego barana, na to syno gorlicę i gołębice. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził, a gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen. Wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przechodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie. I będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą. A potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc: potomstwu twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Czytamy tutaj historię Abrahama. Bóg obiecywał mu coś, że z niego będzie wielki naród i z jego potomstwa, że otrzyma ziemię i że przez niego będzie Bóg błogosławił inne narody. Abraham się starzał, a tych rzeczy jakby nie widział. I dlatego jego wiara zaczęła się chwiać. Abraham mówi do Boga, po czym poznam, że to się wydarzy. Wtedy Bóg zawarł z nim przymierze. I to hebrajskie słowo na określenie przymierza, brit, jest to samo słowo, które jest używane brit mila, obrzezanie. Potem w 17 rozdziale, jakbyśmy czytali, to tam jest też mowa o przymierzu, jest mowa o obrzezaniu. I przymierze jest to jedna z głównych prawd, którą Bóg przekazał narodowi izraelskiemu. W liście do Rzymian, w 9 rozdziale, wierszu 4, Paweł mówi do nas, że chwała i przymierza należą do narodu izraelskiego. Oprócz wszystkich innych rzeczy, przede wszystkim Izrael jest narodem przymierza, są synami przymierza. I moi kochani, ten naród to jedyna etniczna grupa na ziemi, której przynależność oparta jest na przymierzu zawartym z Bogiem. Boże przymierze zawarte z Abrahamem określa, kim oni są i do czego Bóg ich powołał. I większa część Starego Testamentu była napisana, aby dać zrozumienie, co znaczy żyć zgodnie z przymierzem albo żyć w przymierzu. Aby zrozumieć to, co Bóg dzisiaj czyni w świecie, my musimy zobaczyć, że ten naród nie jest podobny do żadnego innego narodu, do żadnej innej nacji czy rasy na całej ziemi. Tak się złożyło, że spośród wszystkich narodów ziemi ten naród jest jedynym, którego autentyczność opiera się na przymierzu zawartym z samym Bogiem. W 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej o tym czytamy. W 4 i 7 wierszu Bóg daje Abrahamowi 3 obietnice, jak już wspominałem. Obiecuje mu potomka, dziedzica, syna, który będzie pochodził od niego. Obiecuje mu, że potomkowie Abrahama będą wielkim narodem i obiecuje mu, że jego potomkowie posiądą określone terytorium, określoną krainę, ziemię Izraela. Bóg rozmawia z Abrahamem i to wszystko, co czytamy dalej od 8 wiersza w tym 15 rozdziale, to jest odpowiedź na te pytanie, które Abraham miał. Jak powiedziałem, jego wiara zaczęła się chwiać, dlatego prosi Boga o jakieś potwierdzenie, o jakiś znak. I jak już powiedziałem, Panie, po czym poznam, że ją posiądę? I w odpowiedzi na jego prośbę Pan kazał jemu wziąć jałówkę, jak czytaliśmy, kozę i barana. Abraham powinien je rozciąć na pół i położyć części tych zwierząt na wprost siebie. I jak słońce zaszło, on zobaczył dym i pochodnie ognia, które przechadziały się między rozciętymi połami zwierząt. I potem czytamy po 18 wierszu, jest napisane, że tego dnia Bóg rozciął albo zawarł przymierze z Abrahamem. W tamtych czasach, gdybyś ty chciał komuś dać absolutną pewność co do twoich zamiarów, ty nie tylko po prostu byś mu obiecał, że coś zrobisz, ty byś zawarł z nim przymierze, wtedy rozciąłbyś z nim przymierze. Wziąłbyś zwierzęta, zabił je i rozciął na poły. Człowiek, z którym zawiera się takie przymierze, powinien przejść między te poły zwierząt. Czyniąc to, ogłasza coś takiego. Tak bardzo poważne są moje zamiary. Jeżeli nie dotrzymam słowa, niech Bóg uczyni ze mną tak, jak ja z tymi zwierzętami uczyniłem. Przymierza traktowano bardzo poważnie. Przymierza opierało się na krwi, zawierane było przed Bogiem. W tym przymierzu człowiek dawał swoje życie jako zastaw, prosząc Boga, aby je zabrał, jeżeli on naruszy swoje obietnice, jeżeli nie dotrzyma warunków przymierza. I Gdybyśmy czytali Stary Testament, na przykład proroka Jeremiasza, tam możemy zobaczyć, że takie przymierza były zawierane i Bóg niejako był konsekwentny w tym, co powiedział, że z tymi, którzy nie dotrzymują tego przymierza. I tak było też było z Izraelem. 34 rozdział, 18 i 19 wiersz, prorok Jeremiasz mówi tak. I postąpię z tymi ludźmi, którzy przekroczyli moje przymierze, nie dotrzymali warunków przymierza, jakie zawarli przede mną, jak z cielcem, którego rozcięli na dwoje i przeszli między jego połówkami. Z książętami Judy, z książętami Jeruzalemu, dworzanami, kapłanami, z całą ludnością kraju, którzy przeszli między połówkami cielca. Wydam ich w ręce ich wrogów i w ręce tych, którzy czyhają na ich życie. Bóg mówi, że to zrobi z tymi, którzy tego przymierza nie dotrzymali, którzy przekroczyli to przymierze, nie dotrzymali warunków. Moi kochani, kiedy Bóg zawarł to przymierze, kiedy rozciął to przymierze, On przez to powiedział tak, zobacz, Abrahamie, jak poważne są moje obietnice, jak poważne są moje zamiary. Ja rozcinam z tobą przymierze. Ty rozdziel zwierzęta, a ja przejdę między nimi. I w rozcięciu tego przymierza są moje obietnice. Dosłownie możemy powiedzieć, że Bóg powiedział tak, niech przestanę istnieć, jeżeli nie dotrzymam swojego słowa, które tobie dzisiaj daję. Właśnie takie było Boże przymierze zawarte z Abrahamem i na podstawie takiego przymierza istnieje ten naród. Tutaj możemy powiedzieć tak, Abraham patrzył, niektóre rzeczy się jeszcze nie wypełniły z tego przymierza. Ale Bóg dotrzymuje. Bóg powiedział, ja nie jestem Bogiem, jeżeli ja tego nie dotrzymam. Powiedział, że będziesz wielkim narodem, znanym narodem. Takie jedno pytanie mam. Czy czas Abrahama, to jest 4000 lat temu, czy ktoś pamięta, potrafi wymienić chociaż jedną wielką cywilizację z tamtego z okresu Abrahama? Chociaż jedną. Ja wam powiem, ja też nie potrafię. A gdy chodzi o potomków Abrahama, to powiem wam, że dzisiaj nie ma narodu na świecie, w którym oni by nie mieszkali. Bóg mówi, będziecie jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski. Zobaczcie, z czasów Abrahama nie jesteśmy w stanie nawet wymienić, przypomnieć sobie tą cywilizację, która była. Wszystkie te wielkie, one były i nie ma. A Bóg mówi, ten naród będzie. Oczywiście, gdy chodzi o ziemię, której Bóg mówi, to się jeszcze nie wypełniło, to jest przed nami. Ale Bóg gwarantuje, że to się wypełni samym sobą. On przeszedł między te poły zwierząt i powiedział, jeżeli to się miałoby nie stać, to ja nie jestem Bogiem. Bóg mówi, w rozcięciu tego przymierza są moje obietnice. Piąta Księga Mojżeszowa mówi tak, gdyż działem Pana jest mój lud. Przymierze również jest fundamentem, moi kochani, naszego chodzenia z Bogiem. Zostawmy teraz Abrahama, wróćmy tutaj teraz. Co jest naszą podstawą chodzenia z Bogiem? Co jest twoją podstawą? Co jest moim fundamentem chodzenia z Bogiem? Przymierze. Biblia opisuje nasze wzajemne odnoszenie z Jezusem, używając terminologii małżeńskiej. My jesteśmy oblubienicą, żoną, a Jezus jest oblubieńcem, mężem. To są relacje związane z przymierzem. Bóg to Bóg przymierza, a my to naród przymierza. Wierzący ludzie dzisiaj tutaj. Jesteśmy ludem przymierza, jesteśmy narodem przymierza. Moi kochani, jest niemożliwym zrozumienie, jak odnosić się do Boga, jak postępować, nie rozumiejąc przymierza. Oczywiście w naszej kulturze nie zawiera się przymierza. W naszej kulturze zawierane są kontrakty, dlatego trudno nam jest to do końca rozumieć. Jedyna forma przymierza, którą mamy, to małżeńskie przymierze, chociaż też coraz bardziej staje się to kontraktem niż przymierzem. Już nawet przed ślubem są ustalone, co jest twoje, co jest moje i potem co po ślubie, co ty bierzesz, co ja biorę. Już jest przewidziane, to wszystko już jest zapisane zanim. To jest kontrakt, to nie jest przymierze. I w tej cywilizacji, w której my żyjemy, tutaj bardziej znane są kontrakty, ale Biblia mówi o przymierzu. Nie rozumiejąc przymierza, mamy trudności z chodzeniem z Bogiem. Jak żyć w przymierzu, bo to jest temat nasz dzisiaj. Jak żyć, jeżeli nie wiemy, czym naprawdę jest przymierze. Kluczem do bezpieczeństwa w tym bezprawnym świecie było przymierze. Teraz i wtedy też. Dlaczego miasta były obwarowane? Jak czytamy, albo z historii. Dlaczego? Bo było niebezpiecznie. I przymierze było po to też zawierane, dla bezpieczeństwa. Zawierano przymierze. Było ważne, komu możemy ufać, na kim mogę polegać. Ważne jest, kto stanie obok ciebie w trudnej chwili. Dlaczego dla nas wierzących dzisiaj tak ważnym jest rozumieć przymierze? Dlatego, że nasz Bóg jest Bogiem przymierza. Nasze relacje z Bogiem to relacje w przymierzu. Gdy wierzymy w Jezusa, Bóg nie tylko przebacza nam nasze grzechy i daje nam bilet do nieba, ale On zawiera z nami przymierze, rozcina z nami przymierze. Bóg Wszechświata staje się naszym partnerem w przymierzu. Jednym z najlepszych przykładów przymierza w Biblii można znaleźć ten przykład w historii o Dawidzie i Jonatanie. To żywy obraz, czym jest przymierze. I chciałbym, abyśmy mogli popatrzeć na moment do pierwszej księgi Samuelowej, 18 rozdział. I od pierwszego wiersza czytamy tak. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swego miecza i łuku i pasa. Popatrzmy jeszcze w tej samej księdze, ale na 23 rozdział i wiersz 18. Tam jest to jeszcze raz potwierdzone. I zawarli obaj przymierze przed Panem i pozostał Dawid w Choreszy, a Jonatan poszedł do swojego domu. W tej księdze czytamy o tym, że w dzień, gdy Dawid zabił Goliata, to jest poprzedni rozdział, syn Saula, Jonatan zawarł z Dawidem przymierze. Niektórzy sceptycy, albo ci, którzy chcą podważać Biblię, albo nie wierzą w to słowo, akurat tą historię mówią, że to jest związek homoseksualny. Dawid i Jonatan, albo Jonatan i Dawid, bo tu pisze, że ukochał go z całej siły, jak siebie umiłował go, ale tylko dlatego, że ludzie nie rozumieją, że wtedy tak zawierano przymierze między sobą. To, co Dawid, co Jonatan z Dawidem tutaj zrobili. Jonatan zawarł z Dawidem przymierze. Dawid i Jonatan rozumieli, na czym polega przymierze. Jeżeli my zobaczymy i zrozumiemy, co oni uczynili tego dnia i dlaczego to uczynili, myślę, że będziemy rozumieli, czym jest przymierze. Jak już powiedziałem, w tamtych dawnych czasach była popularna ceremonia dla zawarcia przymierza. Opisane zawarcie przymierza między Dawidem a Jonatanem prowadzi nas krok po kroku przez tę ceremonię. Zrozumienie tego pomoże nam zrozumieć, dlaczego Jezus przyszedł, dlaczego się narodził. Zrozumienie tego pomoże nam też zrozumieć, co tak naprawdę Jezus uczynił dla nas. Popatrzmy teraz na te kroki, które oni poczynili. Pierwsza rzecz to obliczyć koszty. To był pierwszy krok, gdy przed zawarciem przymierza. Strony musiały obliczyć koszty. Pierwszym krokiem przy zawieraniu przymierza to obliczenie kosztów. Przymierze to bardzo poważna rzecz i nie można wchodzić w przymierze bez obliczania kosztów. A koszty to pełne poświęcenie. Gdy Jonatan rozcina czy zawiera przymierze z Dawidem, on wiedział, że wchodząc w to przymierze, to będzie go kosztować wszystko, co ma. I tak naprawdę to kosztowało go, Jonatana to kosztowało życie. On położył swoje życie, aby Dawid mógł realizować swoje powołanie. Jednak Jonatan obliczył, że radość i szczęście, które posiada z tego powodu, to przewyższa cenę, którą musi płacić. Gdy Jezus zawarł przymierze z nami, On wiedział, jaka cena przymierza. On wiedział, jaka cena przymierza, którą zawiera z nami na zawsze. Mimo to nie zawahał się zapłacić tej ceny. Pamiętacie, w jednym z listów jest napisane, że nie złotem i srebrem zostaliśmy wykupieni, ale drogocenną krwią naszego Pana. To była cena, którą On musiał zapłacić. Mimo to nie zawahał się zapłacić tej ceny. Dawid i Jonatan znali cenę i byli gotowi ją ponieść. Oczywiście my z naszej strony, jak wchodzimy w przymierze z Bogiem, Biblia nas zachęca, abyśmy też policzyli koszty. Czy jesteśmy gotowi? Czy jestem gotowy wejść w przymierze z Panem i zapłacić cenę? Nie taką, jak On zapłacił, bo to nie jest, to nie jesteśmy równi partnerzy. To jest co innego. Dalej, kiedy popatrzymy na kolejny krok, gdy chodzi o zawieranie przymierza. Kolejnym krokiem w tej ceremonii to szczególna zamiana. Czytaliśmy tam w Bożym Słowie, że Jonatan i Dawid dokonali szczególnej wymiany. Oni zamienili się swoimi płaszczami, bronią i paskiem. Ta wymiana była bardzo znacząca. Tym czynem symbolicznie pokazali naturę przymierza, w którą wstępowali. Na początku była wymiana płaszczy. Jonatan zdjął swój książęcy płaszcz, płaszcz księcia i dał go Dawidowi. Dawid zdjął swoje odzienie pasterza i dał je Jonatanowi. Tak naprawdę to była zamiana przynależności. Wierzchnia szata świadczyła o przynależności, o tym, kim jesteś. Odzież Dawida świadczyła o tym, że Dawid był pasterzem. Ludzie patrząc na niego widzieli, że jest prostym pasterzem. Płaszcz Jonatana mówił o Jonatanie, że jest księciem Izraela. Patrząc na Jonatana, odzianego w ten płaszcz, ludzie mówili: oto książę. Kiedy żołnierze patrzyli, jak Dawid, ubrany w płaszcz książęczy, stoi obok Jonatana, który jest ubrany w pasterskie odzienie, a cała armia była tam zgromadzona. To było tuż po walce Dawida z Goliatem. Oni wiedzieli, co Dawid i Jonatan przez to mówili. A Jonatan mówił tak: chociaż był księciem, był synem króla, on mówił do Dawida: utożsamiam się z tobą. To, co jest prawdą o tobie, to jest od tej pory też o mnie. Będę dzielił z tobą twój los, twoje przywary, będę się z tobą utożsamiać. To, kim ty jesteś, ja jestem. Moi kochani, takie przymierze zawarł z nami Jezus. On stanął przed niebem, przed aniołami, przed demonami, przed ludźmi i powiedział: twoje życie, twoje grzechy, twoje przywary, twoje upadki, twoje słabości, to kim jesteś, twoja tożsamość, to jest moje. Ja biorę twój płaszcz, ja biorę twoją szatę, a moje życie, to kim ja jestem, książę, królewski syn, wkładam na ciebie. I moi kochani, Ojciec Bóg, kiedy patrzył na Jezusa, On widział twoje byle jakie życie, moje byle jakie życie. On widział twoje grzechy, widzi moje grzechy. Widział grzechy całego świata. Dlatego musiał odwrócić swoje oczy. Dlatego Jezus musiał wtedy tam zawołać: Boże mój, dlaczego mnie zostawiłeś. Ale kiedy patrzy na ciebie, widzi księcia, widzi syna królewskiego, dlatego że dostałeś od Jezusa jego płaszcz. On zmienił się z nami swoim płaszczem, Jezus. On wziął na siebie nasze grzechy, abyśmy mogli nosić Jego sprawiedliwość. On wziął na siebie nasze śmiertelne ciała, abyśmy mogli ubrać Jego płaszcz chwały. Dalej Dawid z Jonatanem zamienili się pasem. Pas jest symbolem siły. Pleciony pas pasterza jest inny od pasa wojownika. Jonatan przez to mówił tak do Dawida. Moja siła teraz jest twoją siłą. Kiedy będziesz słaby, ja będę obok ciebie. Moi kochani, to też jest obrazem tego, co uczynił Jezus, kiedy zawarł przymierze z nami. Jest powiedziane, że On wziął na siebie nasze niemoce, nasze słabości, abyśmy mogli przyoblec się w Jego siłę. Kolejna rzecz w tym przymierzu to była zamiana broni. Miecz na proce. To znaczy, Jonatan mówi do Dawida, że twoi wrogowie są moimi wrogami. Ja stanę się twoim obrońcą. I moi kochani, tak też dzieje się w przymierzu Jezusa z nami. On będzie się wstawiał i ochraniał nas. Nasi wrogowie są jego wrogami. Ale też od tego czasu, od zawarcia przymierza, naszego przymierza z Bogiem, jego wróg szatan staje się naszym wrogiem. Dawid i Jonatan, gdy wymienili się płaszczem, pasami i bronią, byli gotowi, by zawrzeć przymierze. O tym czytaliśmy w pierwszej Samuelowej. To przymierze było trwałe, o tym już mówiliśmy, należało zabić zwierzęta, rozciąć na poły i stać tam między tymi zwierzętami na zakrwawionej ziemi. I tam obiecali sobie jeden drugiemu. Przymierze zawsze zawierało się przed Bogiem i Bóg był wzywany na świadka. Dlatego przymierze było czymś poważnym. Już czytaliśmy, co Bóg mówił, co się stanie z tymi, którzy przymierza nie dotrzymują. Historia Dawida i Jonatana mówi również jeszcze o jednej rzeczy. Wtedy, gdy były zawierane przymierza, na koniec zawsze był znak przymierza. W tamtym czasie, zawierając przymierze, czyniono znak na ręce. Rozcinano rękę i posypywano ją popiołem, tak jak się ręka rana goiła, żeby był znak. Znak był na zawsze, na dłoni. I potem, kiedy pozdrawiano się, kiedy witano się, to witano się w ten sposób, że albo twój partner przymierza też tak cię pozdrawiał i ty jego, a nawet jak byłeś sam i pozdrawiałeś innych, to inni patrząc na twoją rękę wiedzieli jedno, że masz kogoś, kto się o ciebie upomni, masz kogoś, kto się za tobą wstawi, masz kogoś, kto cię będzie bronił. To jest znak przymierza. I to obojętnie, czy popatrzysz na tą rękę, czy na tamtą. To jest ktoś, oczywiście silniejszy zawsze wstawia się za słabszym, czy silniejszy wyciąga słabszego. Mam kogoś, kto się o mnie upomni i wstawi się za mną. Na dłoniach Jezusa też pozostał znak przymierza. On zawarł przymierze z nami na jego obydwu dłoniach. Jest znak, wieczny znak przymierza. Kiedy on teraz siedzi na tronie w niebiesiech, te znaki są jak przypomnienie, jako przypomnienie jego poświęcenia w przymierzu. Prorok Izajasz w 49 rozdziale, wierszu 15 i 16 mówi tak. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię. To mówi Bóg. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię. Bóg mówi, że nigdy nas nie zapomni, bo wyrysował nas na swoich dłoniach. Jeszcze jedna rzecz. To przymierze zawsze kończyło się wieczerzą przymierza. Prosty, składający się z chleba i wina posiłek. Oni dzielili się chlebem, dzielili się winem, mówiąc, kiedy podawali sobie chleb i wino, daję siebie Tobie. Czy Jezus czegoś takiego nie powiedział? W czasie ostatniej wieczerzy On wziął chleb i dał go swoim uczniom, powiedział, to jest ciało moje. I dał go. Powiedział, bierzcie, jedzcie. To był obraz tego, co On dokonał. Mówi, daję siebie Tobie. Podobnie czytamy kielich, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i też podał. Powiedział, to jest moja krew. Daję siebie Tobie. Uczniowie wiedzieli, o czym On mówił, bo znali i rozumieli te symbole przymierza. Jezus jest naszym partnerem w przymierzu. On obliczył koszty i zapłacił cenę. On dokonał zamiany z nami. On przygotował ofiarę dla zawarcia przymierza. On nosi na swoim ciele znaki przymierza. On zaprasza nas na wieczerzę przymierza, aby potwierdzić to przymierze. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Gdy chodzi o przymierze. Przyjaciel dla wielu z nas to ktoś, z kim lubisz przebywać. Przyjaciel dla wielu z nas to ktoś, z kim lubisz coś robić. To ktoś, z kim lubisz spędzać czas. Ale Biblia mówi trochę więcej, gdy mówi o przyjaźni, gdy mówi o przyjacielu. W Biblii słowo przyjaciel to znaczy partner w przymierzu. Przyjaciel to jest ktoś, komu oddałeś swoje życie. Jezus mówi tak w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 15 wiersz. Już was nie nazywam sługami, lecz nazwałem was przyjaciółmi. Przez to Jezus mówi dzisiaj do nas, ja poświęciłem siebie wam jako partner w przymierzu. Ja poświęciłem siebie wam. Pochylmy nasze głowy. Dobry Boże, dziękuję Ci za Pana Jezusa, tego wielkiego partnera. Dziękuję Ci, Boże, że przez Niego zawarłeś z nami przymierze. Drogi Jezu, dziękujemy Ci, że mamy tak silnego orędownika, wstawiennika, przyjaciela, który dał siebie nam. Panie, dziękuję Ci, że Ty nie zawahałeś się zapłacić tak wielką cenę dla naszego zbawienia, dla naszej wolności. Dobry Boże, ja dziękuję Ci, że możemy być w tym przymierzu przez ofiarę Twojego Syna. Drogi Jezu, błogosław każdą osobę, która jest tutaj. A też daj nam siłę, abyśmy mogli być wierni i wytrwać w przymierzu. Amen.